Sprawdzamy każdą informację, każdy trop, mówią policjanci, którzy wciąż szukają 8-letniej Małgosi. Dziewczynka spod wrocławskiego Kiełczowa wczoraj około godziny 15 wyszła z domu i do tej pory nie wiadomo, gdzie jest, co się z nią stało. Rodzice najpierw szukali dziecka sami.
Nie odnaleźli na własną rękę, powiadomiono policję. Ogłosiliśmy alarm dla jednostki z terenu miejsca zamieszkania tej dziewczynki. Ściągnęliśmy do pracy dodatkową ilość funkcjonariuszy. Policjanci te działania prowadzili całą noc. Poszukiwaliśmy dziewczynki na terenach zielonych, leśnych, terenach ogrodów działkowych.
Jak dodają każdutkowiak z wrocławskiej policji, przeczesano kilka hektarów w pobliżu miejsca zamieszkania ośmiolatki. Zdjęcie Małgosi znajdziecie na rmf24.pl. Przypomnę także, że policja prosi o kontakt osoby, które mają informacje mogące pomóc w poszukiwaniach dziewczynki. Liczba zajętych w szpitalach łóżek dla pacjentów z COVID-19 w Polsce zmniejszyła się. Zmniejszyła się też liczba zajętych respiratorów. To w skali całego kraju, informuje Ministerstwo Zdrowia. Natomiast w 5 województwach, śląskim, mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i w świętokrzyskim, sytuacja wciąż jest trudna. W ostatnim dobowym raporcie koronawirusowym, przypomnę, niemal 18 tysięcy nowych zakażeń SARS-CoV-2. Czekamy na sobotnie informacje resortu. A już teraz w RMF FM czas na rozmowę w naszym warszawskim studiu. Krzysztof Ziemiec, jego gość. Witamy i słuchamy panów.
Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Lekarz, o czym niektórzy telewizowi mogli się przekonać i przypomnieć sobie ostatnio, poseł Koalicji Polskiej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i być może premier z Krakowa. Starsi słuchacze pewnie pamiętają, że już jeden taki polityk był 16 lat temu, który miał zostać premierem z Krakowa. Wtedy nie wyszło, wyjdzie teraz?
No to nie, tą drogą to ówczesne billboardy głosiły o Janie Rokicie, nie zamierzam iść. I ci, którzy się obwołują premierem na plakatach, rzadziej nim zostają. Dzisiaj premierem, który ma problem z większością, jest Mateusz Morawiecki. I moim zdaniem on w najbliższych dniach powinien usiąść do stołu z opozycją. I szczerze, normalnie porozmawiać o Funduszu Odbudowy, o tych naszych propozycjach, o samorządowcach, o ich roli, o komitecie monitorującym, o wyższych wydatkach na dobrą żywność polską, na polskie rolnictwo, na, dla przedsiębiorców, dla obywateli. I to jest chyba najważniejsza
sprawa.
Nie wiem,
czy to jest realne, nie wiem, czy jest taka wola ze strony premiera. Spytam, czy z pana strony jest wola zostania premierem takim technicznym, o czym no niektórzy już głośno mówią. Jest pan gotów takie wyzwanie podjąć?
Opozycja zawsze musi być gotowa do podejmowania decyzji. Jeżeli rząd utraci większość, to trzeba w takiej sytuacji się też odnaleźć. Jest kolejny szczyt pandemiczny, jest przygotowanie Polski do wyjścia z pandemii, do rehabilitacji pokowidowej, tak naprawdę i zdrowotnej, i gospodarczej. Jest sprawa związana właśnie z Funduszem Odbudowy, z pozycją europejską i to trzeba załatwić i tu się nie ma na co oglądać. My chcemy rozmawiać o Funduszu Odbudowy z rządem. Chcemy zagłosować za tym projektem, ale chciałbym, żeby były spełnione nasze warunki, bo to nie kupuje się kota w worku.
Panie prezesie, jeszcze wróćmy do wyborów. Ten rząd techniczny, wcześniejsze wybory, to jest wariant w tym roku realny? Jak pan myśli? Jest pan politykiem doświadczonym, zna pan wszystkie kuluary. Ktoś musi tę władzę chcieć oddać, a ktoś musi tę władzę chcieć przyjąć.
To takie rzeczy, że dzieją się rzadziej zaplanowane, a bardziej czasem może z przypadku, może z biegu okoliczności i wtedy trzeba być w pełnej gotowości. Ja nie sądzę, żeby przedterminowe wybory odbyły się w tym roku. One mogą być w roku przyszłym, ale nie sądzę, żeby były w tym roku.
Czyli rząd techniczny w tym roku też raczej w grę wchodzi?
To wszystko zależy od tego, czy Mateusz Morawiecki potwierdzi zdolność rządzenia w ważnych głosowaniach. Jeżeli tego nie potwierdzi, ostatnie miesiące przynoszą przegrane głosowania przez obóz rządzący, to na pewno inne możliwości się otwierają. Ale dzisiaj sprawa, która jest na stole, są miliardy dla polskich przedsiębiorców, wspólnot samorządowych, rolników, dla służby zdrowia, dla pacjentów właśnie. I to mnie bardziej interesuje niż tylko i wyłącznie jakieś układanki.
Mnie też to interesuje i do tego wrócimy, ale ta układanka polityczna też myślę dla słuchaczy jest ważna, więc dopytam jeszcze o Hadesję, której taki szkic nakreślił kilka dni temu w Rzeczpospolitej w wywiadzie marszałek Zgorzelski. Czy to jest projekt realny? Z kim naprawdę PSL na ten temat rozmawiał? Ilu polityków ewentualnie jest gotów przejść do takiego tworu? Ilu skusiliście?
To nie jest nic nowego. My mówimy o politycznym centrum od dawna, tak naprawdę jeszcze przed wyborami w 2019 roku uważaliśmy, że dwa bloki na wybory, blok liberalno-lewicowy i blok centrowy, który my chcemy współtworzyć, to jest szansa na odniesienie sukcesu wyborczego. I ten blok centrowy powinien opierać się właśnie o te wartości umiarkowanego centrum, chrześcijańskiej demokracji, konserwatyzmu, ale takiego nowoczesnego, nie patrzenia tylko w przeszłość, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. To jest możliwe i z różnych stron mogą przyjść tutaj osoby. Tak jak
To kto konkretnie z kim? Ja wiem, tylko że to już jest przeszłość, a teraz w najbliższym czasie. Kto mógłby przejść? Bo na razie większą siłę przeciągania ma po pierwsze Szymon Hołownia, a po drugie w parlamencie Jarosław Gowin. Jego ugrupowanie dziś ma mieć taki specjalny swój, nie wiem jak to nazwać, zjazd, posiedzenie i tam ma kilku polityków, także chyba i z Prawa i Sprawiedliwości, jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, przejść do porozumienia Jarosława Gowina, a nie do Hadecji PSL.
Bo dzisiaj to nie są wyścigi. Ja pamiętam, do Nowoczesnej przychodzili kiedyś posłowie, później Partia Nowoczesna nigdy nie wystartowała samodzielnie w wyborach, więc i Porozumienie chyba też nigdy jeszcze samodzielnie w wyborach nie startowało. Więc naprawdę dużo spokoju. Ci, którzy dzisiaj się ścigają na transfery, myślę, że robią to na ten użytek dnia dzisiejszego, żeby pokazać, że są jeszcze ważnymi graczami. My robimy swoje, przygotowujemy projekt dla opozycji, nie tylko dla nas, ale dla tej centrowej opozycji na kolejne wybory. I tu nie chodzi o pojedyncze nazwisko, tu chodzi pewnie o jakiś sposób myślenia.
Ale jest jedno ważne nazwisko.
Jarosława Gowina.
A właśnie, to Jarosław Gowin.
Jarosława Gowina nie jest nam środowiskiem wrogim.
Bo kuszenie Gowina trwa, kusi go i przewodniczący Budka, ale także kusi go i pan, i PSL. Jesteś już po rozmowie? Jest coś na rzeczy? Rzeczywiście jest gotów przyłączyć się do tej kadencji, stworzyć taki blok, o którym pan mówi, razem? Odejść od tego rządu, czy jeszcze nie?
My od dawna rozmawiamy. Udało nam się przełożyć wybory i zmienić wybory kopertowe w normalne wybory. I to zrobiliśmy wspólnie właśnie po długich rozmowach z Jarosławem Gowinem, dokładnie rok temu. I ja wierzę w dobrą przyszłość, że ten blok centrowy będzie składał się z tych, którzy właśnie myślą podobnie. A w wielu sprawach gospodarki, ostatnio rozmawiałem o funduszu odbudowy, o naszych postulatach z Jarosławem Gowinem, on widzi potrzebę tej zmiany, czyli wzmocnienia samorządów, wspólnot lokalnych, zwykłych przedsiębiorców, nie tylko spółek Skarbu Państwa, podobnie jak ja. Więc mamy tutaj wspólnotę.
Kuszenie Gowina trwa. Trwa też pewnie kuszenie senatora Libickiego. Pan wczoraj powiedział, że ma nadzieję, że zachowa się przyzwoicie, czyli nie zagłosuje za doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. A ja spytam pana tak, może przyzwoitość to jest trwanie przy zasadach, bo Jan Filip Libicki niejednokrotnie pokazał, że ma te swoje zasady światopoglądowe i jest ten kandydat akurat właśnie mu bliski światopoglądowo, więc może przyzwoitością jest zagłosowanie z jego punktu widzenia za takim, a nie innym kandydatem.
Ale to nie jest głosowanie nad ustawą o ochronie życia na przykład. Bo tutaj u nas jest zawsze wolna wola, wolny wybór i sumienie jest decydujące. To jest głosowanie za Rzecznikiem Praw Obywatelskich, funkcją, która powinna być niezależna od obozu rządzącego. Bartłomiej Wróblewski nie spełnia podstawowego warunku. On jest uzależniony od obozu rządzącego, bo jest jego częścią i to nie jest też jakiś zarzut. To jest po prostu ocena sytuacji. I jeżeli tego nie akceptujemy takiego sposobu zarządzania państwem, że wszystko ma być skupione w jednych rękach, a dążymy do decentralizacji z jednej strony, do drugiej strony kontroli i wsparcia dla obywateli w walce czasem z opresyjnym aparatem władzy, to musimy postawić na rzecznika, który jest niezależny od obozu władzy, a nie jest częścią obozu władzy.
No tylko, że mamy pad. Jeśli Bartłomiej Wróblewski teraz przepadnie, mamy te 3 miesiące, co dalej? Widzi pan takiego w Polsce kandydata, który byłby w stanie połączyć wszystkie dzisiaj ugrupowania polityczne tak mocno emocjonalnie skłócone ze sobą?
Pewnie, że widzę. No, to są raczej osoby spoza polityki niż w polityce, bo jak ktoś jest w polityce, no to jest narażony na podział. Jest narażony na to, że musi się po której stronie opowiedzieć.
No to Piotr Ikonowicz przepadł.
No my za nim zagłosowaliśmy, bo głosujemy na każdego kandydata opozycji. Przepadł niestety też profesor Patyra, który był bardzo dobrym kandydatem. Przepadł profesor Gwiazdowski wcześniej, przepadła Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, więc tych prób już było bardzo dużo. Ja jestem w stanie zaproponować kandydata, moim zdaniem, który pogodzi wszystkie strony. I to ostatnie podejście, mam nadzieję, że takim sukcesem się zakończy.
To słuchamy. Może słuchacze RMF-u będą pierwszymi, którzy to nazwisko poznają.
Będzie, to mogę obiecać. Pewnie jeszcze nie dziś, no bo szkoda spalić osobę, która ma szansę moim zdaniem, ale troszkę czasu potrzeba najpierw, żeby zakończyć proces, który jest teraz rozpoczęty, czyli w Senacie musi kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego zostać odrzucona, niezaakceptowany ten wybór Sejmu. I ostatnie podejście ja bym próbował i wierzę, że zakończy się sukcesem.
Wierzy pan, że Bartłomiej Wróblewski nie uzyska akceptacji Senatu?
Wydaje się, że nie uzyska, tak. Ja jestem może nie przekonany, bo lubię mówić o faktach, a nie o przeczuciach i czy analizach z stuprocentową pewnością, ale nie widzę przestrzeni do zaakceptowania urzędującego polityka, niezależnie od jego światopoglądu, na Rzecznika Praw Obywatelskich, urzędującego polityka partii rządzącej.
To jeszcze ostatnie krótkie pytanie w tej części radiowej. Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich, bo niektórzy kuszą w ten sposób Piotra Ikonowicza. Ma to jakiś sens? Jest to logiczne czy nie? Dwóch rzeczników.
Ja pamiętam taką fundację Rzecznik Praw Rodziców. Ona bardziej była aktywna, jak my rządziliśmy. Później ta aktywność przemieniła się w trochę co innego. Jest funkcja konstytucyjna, ją obsadźmy, a Piotr Ikonowicz niech wypełnia swoją rolę walki o lokatorów, o prawa lokatorów, o pomoc tym, którzy cierpią. I tutaj może liczyć zawsze na nasze wsparcie. Bez ideologii, bez jakichś dogmatów, ale po prostu pomoc drugiemu człowiekowi.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicja Polska. Więcej pytań, więcej tematów, także tych medycznych i tych związanych z ekonomią w internecie. Słuchaczom mówimy dobrego dnia i do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękujemy panu. Władysław Kosiniak-Kamysz, czy przyszły premier z Krakowa, szef Ludowców, nie sądzi, by przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się jeszcze w tym roku, jak mówi, być może w następnym. Teraz, jak przyznaje lekarz wolontariusz pomagający w jednym z krakowskich szpitali, najważniejsze jest przygotowanie Polski do rehabilitacji pokowidowej, także gospodarczej. Chcemy rozmawiać z rządem o funduszu odbudowy, o miliardach na wsparcie, mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.